Studio Dublin. Panie i panowie, Studio Dublin, jak mawiam z radością i uśmiechem, bo to pierwszy program na żywo, znaczy na żywo jest zawsze ze Studia 37, ale jestem przejęty, bo to pierwsze programy, kiedy Radio Wnet ruszyło w przestrzeń eteru Warszawy i Krakowa, Kraków 95,2, Warszawa 87,8. No i chyba też cieszy się Aleks Słowiński, który stałym, nierdzewnym, naszym bijącym sercem Radio Wnet w Londynie. Witam cię serdecznie, Aleks, dzień dobry.
Witam Tomaszu, witam wszystkich słuchaczy Radia Wnet.
Powiem ci, że przejęty jestem, bo to przecież z pasty nadajemy, tej naszej powstańczej pasty, wreszcie na żywo w Krakowie i Warszawie. No Studio 37 dobrze ci znane, spod nieba centrum Dublina, natomiast teraz jesteśmy w paście. No i właśnie, takie nawiązanie, bo wyobraziłem sobie taką kliszę, taki obrazek, że formacja Thin Lizzy w 1944 roku wydaje jedną ze swoich najważniejszych płyt, no i na przykład owieść na wieść o zdobyciu pasty przez powstańców dedykuje naszym powstańcom piosenkę Boys Are Back in Town, czyli chłopcy, chłopaki wrócili do miasta. A jakie są twoje refleksje, konotacje z tym dziwnym, niezwykłym świętem? Święto, ktoś powie, na wyrost. Święto, powstanie, zginęły tysiące ludzi. Natomiast dla mnie to jest święto, bo to było świąteczny wykwit prawdziwej polskiej duszy, która być może w czasach, kiedy pokój, kiedy wszystko możemy wspólnie zrobić, nienawidzimy się totalnie, nie lubimy siebie, chcemy sobie tylko dokopać, chcemy powiedzieć sobie jak najgorsze rzeczy, natomiast w chwilach próby pogardzamy życiem, gardzimy bohaterstwem, po prostu jesteśmy odważni, jesteśmy wspólni. Jak tobie się jawi to święto i to nasze polskie przesłanie w czasach próby, Aleks?
Tak, Tomaszu, tu masz głęboką rację. Wszyscy wiemy, wszyscy jesteśmy Polakami i wiemy, że w momentach próby my, jako ludzie, nawet nie tylko jako naród, ale jako właśnie zwykli ludzie, potrafimy się sprawdzić. Wiesz, widziałem niejednokrotnie, co dzieje się w różnych krajach europejskich, co dzieje się chociażby tutaj w Londynie, kiedy przychodzi czas kryzysu, kiedy przychodzi czas jakichś małych wybuchów społecznych niezadowoleń. Tutaj pali się samochody, tutaj pali się sklepy, rabuje się prywatne biznesy. W Polsce jest dokładnie na odwrót. Pamiętam dokładnie sprzed 22 lat ogromną powódź w zachodniej Polsce. To było właśnie również w lipcu. To było w 1997 roku, gdy rząd polski mądrzył się ex cathedra na temat mogliście się ubezpieczyć, mogliście coś tam zrobić, zbudować. Polacy jak zwykle nie zawiedli swoich rodaków i pamiętam ogromną akcję, która wtedy była prowadzona, zbierania pomocy dla wszystkich osób, które ucierpiały w tej powodzi. Jak wiemy, również ogromna pomoc jeszcze w czasach komunistycznych z Londynu płynęła do Polski. Do dzisiaj wspomina się o ogromną pomoc medyczną, o ogromną pomoc chociażby nawet, jeżeli chodzi o przewożenie tak podstawowych rzeczy jak ubrania czy jedzenie. To było robione oddolnie. Widać, że Polacy potrafią się zorganizować. Niejednokrotnie, ja nawet w tym momencie nie chcę przypominać sobie wszystkich tego typu akcji i sytuacji, w których Polacy sprawdzili się właśnie w tych trudnych czasach. Być może nie jest to tak źle, że my mamy swoje różnice, kiedy czasy są dobre, kiedy możemy dyskutować, kiedy możemy się ścierać, ale widać właśnie tę jedność w czasach, które są trudniejsze. Wiele innych krajów tej próby nie przeszło.
Aleks Słowiński z Londynu, zasłuchałem się w to, co powiedziałeś. Powiedziałeś czas próby i inne kraje, inne narody nie mają tego porównania, nie mają tego odniesienia. Może one nie potrzebowały mieć tego odniesienia. Albo ergo los, Boża opatrzność karze tych, których kocha najbardziej, jak w jednym z wierszy napisał kto? Cyprian Kamil Norwid. Panie i panowie, ale my w wakacyjną porą bacznie przyglądamy się z Radiem Wnet i z naszym szefem londyńskiego studia, Aleksem Słowińskim, co też dzieje się pod niebem Londynu a propos tej wielkiej, niekończącej się walki o sukcesję po Theresie May, pani premier i szefowej partii konserwatywnej. No i jak zwykle zapytam ciebie, co tam u mojego ulubieńca, byłego mera Londynu, Borisa Johnsona, drogi Aleksie?
Boris Johnson, jak wiemy, również ze swoim kontrkandydatem, Jeremy Huntem, kończy objeżdżać Wielką Brytanię w próbie zdobycia głosów. Mam nadzieję, że cały ten teatrzyk wyborczy, który oglądamy od ponad miesiąca, już za kilka dni się zakończy. Jak wiemy, w okolicach 23-25 lipca ma zostać wybrany nowy premier i właśnie szef partii konserwatywnej. Obydwaj panowie się licytują, kto więcej obieca społeczeństwu. Niektórzy twierdzą, że ta wojna już jest przegrana dla Jeremy'ego Hunta. Jednak jestem przekonany, że panowie, mimo że dzisiaj obrzucają się kalumniami i różnymi zagraniami poniżej pasa, w przyszłości nadal zostaną przyjaciółmi, tak jak byli wcześniej. Gdyż jak wiemy, w polityce nie liczy się prawda, tylko pewne alianse i układy. No, jeżeli chodzi o samego Borisa Johnsona, całkiem niedawno rozmawialiśmy o pomyśle zbudowania mostu między Irlandią a Wielką Brytanią. Dzisiaj znowu całkiem spora ilość informacji transportowych do nas dotarła. Właśnie od strony jednego, jak i drugiego kandydata. Dosyć dużo było rozmowy o słynnym trzecim pasie startowym na Heathrow. Jestem dosłownie 8, może 6 kilometrów od tego miejsca. Heathrow ma dwa pasy startowe. Tutaj samoloty startują i lądują co 30, co 40 sekund i lotnisko jest już wypełnione, jeżeli chodzi o możliwości obsługi pasażerów i towarów w 99%. To lotnisko już więcej osób nie przyjmie. Podobnie jak Gatwick, kolejne lotnisko tuż pod Londynem, czy parę innych, które są po prostu powypełniane. Boris Johnson jeszcze jako mer Londynu raczej wolał wspierać pomysł zbudowania ogromnego huba przy ujściu Tamizy, prawdopodobnie albo w okolicach Southend-on-Sea, czyli w Essex, albo po drugiej stronie w Kent. No, okolice Southend okazały się dużo bardziej obiecujące i faktycznie lotnisko w Southend rozrosło się bardzo mocno. Zbudowano tam nowy pas startowy, nowy terminal, zbudowano stację kolejową, która łączy w tym momencie Londyn z samym lotniskiem, ale okazało się, że Boris Johnson również zmienił front właśnie w tej chwili. Zaczął liczyć, czy to miejsce zdobędzie więcej pasażerów, czy okaże się, że więcej pracy zostanie wykreowanych, gdy ten pas powstanie. Jak pamiętamy, być może parę miesięcy temu Theresa May przyklepnęła, podpisała ten projekt, który jest bardzo kontrowersyjny, ponieważ mieszkańcy Londynu protestują masowo przeciwko powstaniu tego miejsca. Szczególnie osoby, które mieszkają w Hounslow, w Heathrow, w Richmond, bardzo bogatej dzielnicy, przed właśnie tym, żeby tam nad głową mieć samoloty co 20 sekund. No, zobaczymy, co z tego wyniknie. Mówi się o ogromnej ilości miejsc pracy, która może powstać przy samej budowie pasa startowego, jak i możliwości powstania nowych połączeń biznesowych. O tym z kolei mówi Jeremy Hunt, który bardzo wspiera możliwość zbudowania tego trzeciego pasa, twierdząc, że to da Londynowi możliwość połączenia biznesowego z całym krajem i przepływ pieniędzy i kapitału między poszczególnymi, być może do tej pory zaniedbanymi miejscami. Więc zobaczymy, co jeszcze będzie się mówić na temat samego Heathrow. Jak wiemy, oprócz tego mamy tutaj dosyć duży problem w Londynie z budową dużej linii kolejowej, która już pochłonęła 55 miliardów funtów i może się okazać, że te pieniądze nigdy się nie zwrócą, na co właśnie Boris Johnson zwrócił uwagę. Ogromne koszta, nie wiadomo jaki wpływ na przyszłość transportu w Wielkiej Brytanii, jednakże jest to w tym momencie sztandarowy projekt transportowy na południu Anglii. Ma być to nowa linia, która będzie łączyć północ z południem Anglii i zobaczymy, co z tego wyniknie. Ogromna ilość głosów kontestacji jest słyszalna. Znowu, do powiedzenia mają bardzo dużo lokalni mieszkańcy, którzy nie chcą czegoś takiego w swojej okolicy. No niestety, inwestycja jest już prawie na ukończeniu, więc właściwie jest to tylko dyskusja akademicka. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Czy ta linia się zwróci? No, dosyć dużo właśnie o tym się mówi. Jeżeli chodzi o inne elementy, które, no, Do transportu bym raczej nie zaliczył, ale również włączamy tutaj dosyć dużą ilość środków transportu, czyli między innymi okręty wojenne. Tutaj z kolei Jeremy Hunt, kontrkandydat Borisa Johnsona do fotela premierowskiego, również ma dużo do powiedzenia. Całkiem niedawno sporo się mówiło o tym, że w Royal Navy, w marynarce wojennej Wielkiej Brytanii dojdzie do bardzo poważnych cięć finansowych. Jeremy Hunt chce je zatrzymać. Chce, żeby te wydatki nadal były prowadzone. Jest to związane przede wszystkim z niedawnymi problemami związanymi z wojną korespondencyjną z Iranem. Prawdopodobnie, być może, Amerykanie mają tutaj jakiś wpływ, jakiś nacisk. I może się okazać, że faktycznie te cięcia zostaną zawrócone. Nie wiemy, jak to wyjdzie. Jak na razie, jak wiemy, rozmawiamy o obietnicach rządowych, więc zobaczymy, jak to będzie.
A w kampanii wyborczej, jak wiemy, wszystko jest możliwe. Natomiast zatrwożyłeś mnie faktem 55 miliardów funtów. Słuchaj, jaka to byłaby górka, tak, gdyby przykładając do tego naszego komunistycznego reliktu Pałacu Kultury i Nauki, jak myślisz, jaka to byłaby sterta funtów owiniętych banderolami?
Mi się wydaje, że jakbyśmy tak położyli jeden banknot obok drugiego, to moglibyśmy stworzyć niezłą autostradę z Londynu do Warszawy, wliczając most nad Cieśniną Kaletańską i dalsze połączenia.
Już nie mówiąc o moście, który by połączył Walię albo Szkocję z Irlandią Północną i wtedy, wiesz, zero latania, jedziemy na okrętkę przez od Dublina, przez Belfast, tym mostem, przez Manchester w kierunku Londynu. Panie i panowie, Aleks Sławiński, moim państwa nie gościem. Ja często powtarzam i ciągle powtarzam, to nie są moi goście, to są współwykonawcy, współautorzy programu Studio Dublin, a jak powiedział Krzysztof Skowroński, powiedział też to dzisiaj, to studio w Londynie powstanie już lada chwila, tak jak powstaje małymi krokami, powolutku, to nasze wielkie studio w gmachu Pasty. Natomiast Aleks, tak na koniec opowiedz mi trochę o tych wiosennych akcentach, bo na ulicach Warszawy ciepło, pogodnie, dzisiaj bardzo słonecznie, od samego rana. I cóż, jak pisał Rob Wilson, a propos pięknych dziewcząt, główny bohater tej powieści, Ulica Marzycieli, zakochiwał się co 150 metrów, ergo co 150 sekund. Panie również nie mogą narzekać. Natomiast jak ta wakacyjna pora kanikuły objawia się teraz w Londynie? Czy już rok szkolny zakończył się wreszcie? Możemy powiedzieć i odtrąbić, że brytyjskie dzieci już mają wakacje?
Tak. Ja dzisiaj, wstając rano, zostałem obudzony przez panów, którzy wywożą śmieci. Gdyż tutaj śmieci odwozi się w konkretnych dniach tygodnia. Zazwyczaj oni przyjeżdżali około 10:00. Dzisiaj przyjechali dużo wcześniej. I nasza sąsiadka, która codziennie wyprawia swoje dzieci do szkoły, obudziła nas, żeby nas poinformować, że mamy wystawić worki, ponieważ nie wystawia się ich wcześniej, przed Collection Day, żeby nie zjadły tego lisy, szczury i inne zwierzaki. Ja wiem od mojej sąsiadki, że właśnie dzisiaj dzieciaki idą po raz ostatni do szkoły w tym roku i wygląda na to, że teraz już zacznie się ten wielki szczyt wylotów z Wielkiej Brytanii na wakacje zagraniczne. Głównym kierunkiem jak zwykle jest Hiszpania, Francja i kraje albo południowego Atlantyku, albo Morza Śródziemnego, gdyż tam najczęściej Brytyjczycy wakacjują. Faktycznie, moja pani również cieszy się z tego powodu, ponieważ w samym Londynie nie ma czegoś takiego jak autobusy dowożące dzieci do szkół, więc dzieciaki używają transportu publicznego. No, tworzy to bardzo duży tłum, bardzo duży tłok w autobusach, przez co one się bardzo mocno opóźniają, ciężko jest dotrzeć do pracy. W momencie, kiedy wakacje się zaczną, ten problem ustanie. Więc początek wakacji dla niektórych osób jest naprawdę bardzo radosnym momentem, gdyż może się okazać, że i transport londyński zostanie odciążony, i pewne instytucje przestaną być no, tak bardzo oblegane. No zobaczymy, jak to będzie z tym początkiem wakacji. Jak na razie, jeżeli chodzi o pogodę, zapowiadano nam od kilku dni duże opady. No ciśnienie też było takie, że wszyscy mieszkańcy Londynu czuli się tacy troszeczkę niedouszczęśliwieni. I nagle okazuje się, że dzisiaj rano otwieram oko, patrzę, a tu czyste niebo. W tej chwili zaczyna się pojawiać trochę chmurek, ale wydaje mi się, że czeka nas bardzo interesujący weekend. Właśnie ten pierwszy weekend wakacji, na które tak wszyscy czekali.
Uśmiechnięty Aleks Sławiński. Pierwszy weekend Warszawy. Pierwszy weekend wakacji. Studio Dublin w Warszawie. Natomiast ty już miałeś trochę tych wakacji, bo przecież robiłeś i relacje dwukrotnie z Portugalii w Muzycznej Polskiej Tygodniówce i w Studiu 37, natomiast tych wakacji i twojej damie, twojego serca życzę więcej i lepiej, ale zawsze z Radiem Wnet, drogi Aleksie, na ustach. Dziękuję pięknie.
Również dziękuję bardzo.
Panie i panowie, Aleks Sławiński, współgospodarz tej części Studia Dublin. Dariusz Perku-Konkol przy konsoletach popatrzył na mnie z powagą. Kciuk do góry. Gramy muzycznie, panie i panowie. Powracam do tej płyty, bo przecież Justin Sullivan, niezwykły wokalista, niezwykły format muzycznego człowieka. On tak powiedział o sobie, że jestem muzycznym człowiekiem podczas jednego z trzech wywiadów, które przeprowadziłem z Justinem Sullivanem. Natomiast dla słuchaczek i słuchaczy Radia Wnet nie jest tajemnicą, że najlepszym dla mnie subiektywnie albumem formacji New Model Army jest album Impurity, a skoro tak, no to nie może zabraknąć teraz tej singlowej petardy Get Me Out w studiu Dublin na żywo z Warszawy, a nie ze studia 37.